Dialog to jest takie słowo, które ciągle się przewija przez tą rozmowę, a ja pytam o to, jak ten dialog wygląda w praniu, w życiu, w bardzo konkretnych sytuacjach. Czy mieliście takie sytuacje, że poczuliście, że tu już się nie da na zwykłej wymianie zdań, bo trzeba się wysilić, no bo inaczej się po prostu nie dogadamy. Kto pamięta? A może nie było? Ale nie wierzę, że nie było.
No, jak dialog szwankuje, a on czasem szwankuje, on po prostu kuleje, bo on zależy od nas, a my mamy różną kondycję w różnych latach, w różnym wieku, różną sprawność, różną chęć do podjęcia rozmowy, do kontynuacji rozmowy, do zaczęcia rozmowy, ale na pewno istotne, żeby nie pójść dalej, ale w kierunku in minus. Na przykład, nie wiem, coś przykrego powiedzieć. To już lepiej zamilczeć. Ale myślę sobie, że dialog ma za zadanie poznawanie siebie. Jeśli ja oswoję się, poznam, czyli poznam coś, co jest mi obce, nieznane, to mam większe jest prawdopodobieństwo, że ja to coś zaakceptuję lub tego kogoś, może tak spersonalizujmy, zaakceptuję. I ten człowiek jest mi wtedy coraz bliższy, coraz zdrowszy i biorę za niego odpowiedzialność. Mniej więcej tak w skrócie bym powiedziała.
Tylko, że na przykład jak jest jakaś irytująca sytuacja, to jak wykrzesać w sobie takie szlachetne motywacje?
No to już zależy ode mnie, z całą pewnością. Tego nikt za mnie nie zrobi. To mam gdzieś z tyłu głowy, a myślę, że i z przodu, gdzieś wszędzie, gdzieś wokół mnie, ale tylko dlatego, że my chcemy, wszystkim mamy dobrą wolę, tak?
Ma pani jakiś swój sposób na to, żeby stanąć, że się tak wyrażę, na takiej wyżynie dialogu, mimo że chce się na przykład wyjść, przeforsować swoje albo nie chce się słuchać?
No, to bardzo dobra jest szklanka zimnej wody na przykład i poproszenie, zróbmy przerwę albo na ten temat porozmawiajmy za godzinę, a może jutro, albo powiedzenie, nie jestem gotowa, ale dodać do tego słowo, wybacz mi, przepraszam, nie jestem teraz gotowa na podjęcie tego tematu. Jest on trudny, czuję się źle, słabo, jutro myślę, że będzie lepiej. Nie odrzucam dialogu, nie odrzucam tej postawy otwartości, ale jak gdyby daję sygnał mężowi, ja chcę z tobą rozmawiać, ja chcę tą sprawę rozpatrzeć, poznać, ja mam dobrą wolę zaakceptować, ale na litość boską nie w tej chwili. Nie w tej chwili.
To bardzo konkretne wskazówki. Jak pan sobie radzi w takich sytuacjach?
Dla mnie taką praktyką to jest zawsze przypomnienie sobie pierwszej zasady dialogu, słuchanie przed mówieniem. Już chcę powiedzieć, przypomnę sobie, czy staram się przypomnieć tą zasadę i jestem o tych parę razy sekund.
Czyli co, ćwiczy się pan wtedy w milczeniu?
Nie
mówię, tylko słucham.
Wstrzymuję się. Mam tych paręnaście sekund na refleksję. I być może wtedy one te właśnie sekundy ratują sytuację. To nie jest wybuch, to nie jest emocja. Wystarczy. Po wyćwiczeniu tych paręnaście lat naprawdę to funkcjonuje.
Takie pocieszające, jak państwo słyszą, po wyćwiczeniu przez te paręnaście lat.
Nie, naprawdę, to się da zrobić. To tak jak mówimy, to mówimy, ojej, paręnaście lat. Raz, że czas upływa szybko, ale też odkryłam. Wszyscy o tym wiemy i doświadczamy. Natomiast uczestniczenie, ćwiczenie się w tym dialogu naprawdę musi być stale. To musi być taka czujność. Ale to wcale nie jest bolesne. To po prostu się dzieje. Jeśli chcę, to ja o tym tylko pamiętam. A jak nie, to mam męża, który mówi, a dialog... Kiedyś wpadłam na taki szalony pomysł, niedobry pomysł. Jeśli można, to przytoczę. Nie wychodził nam ten dialog, a byliśmy pełni optymizmu, że oto poznaliśmy dobrą metodę i wystarczy ją tylko przypominać sobie i wszystko pójdzie prawie jak po maśle. I właśnie taką kartkę z tymi czterema cudownymi zasadami wypisałam sobie, naklejając na każde drzwi w naszym domu, z myślą, że jak będzie Staszek przez te drzwi wchodził, wychodził, to musi natknąć oczy na tą kartkę i przeczytać, co było moim celem. No, to dla niego. A właśnie tu był straszny mój błąd, bo wtedy tylko jest cel odkrywać się w dialogu, kiedy ja się zmieniam. I nie tylko mój mąż, ale ja. A ja sobie pomyślałam, będzie czytał, będzie sobie przypominał, no to zmieni się po mojej myśli. tak? Na szczęście nigdy tych kartek nie zawiesiłam.
Czy dialog obowiązuje, czy jakby jest wprowadzany do użytku tylko przy jakichś bardzo ważnych, takich fundamentalnych sprawach, kwestiach domowych? Czy może być tak, że trzeba po niego sięgać w prozie życia tak zwanej? W takich rzeczach, które wydają nam się na co dzień drobiazgami, a okazuje się, że można się o te drobiazgi niczym morafy porozbijać.
Ja tutaj dodam taką ważną rzecz dla mnie, że dla nas, że my do dialogu siadamy tylko i wyłącznie z Panem Jezusem i to wtedy dopiero ma sens. Zapalamy świecę i mamy taką świadomość, że jest ktoś jeszcze z nami, ktoś bardzo ważny, najważniejszy w naszym życiu. I to poczucie, które mamy, mobilizuje nas do lepszego dialogu właśnie, do tego wszystkiego, co tutaj wcześniej Państwo powiedzieli. Czy sięgamy do niego często? Tak, bardzo często. Albo nawet chcemy, ale czasami to oczywiście nie wychodzi, no bo życie i czynniki, które wpływają na codzienność, no koryguje to wszystko, co my chcemy i jak to wszystko wychodzi.
Ale, bo tak jest takie przekonanie, że dialog wykonujemy w momencie, gdy jest właśnie ciężko, tak, jakieś problemy. No faktycznie może najczęściej wtedy siadamy, ale też mamy takie doświadczenia jakiejś radości, gdzie siadaliśmy do dialogu, żeby się podzielić swoimi radościami, które gdzieś tam w sercu mamy. I to też taki piękny czas. No, piękny czas.
Ja zawsze przygotowuję kolację, są świece, lampka wina i wtedy to jest takie przygotowanie do czegoś ważnego dla nas. No aczkolwiek no różnie się kończą te dialogi.
Są trudne też, tak, są trudne. Pamiętam jeden dialog, gdzie rzeczywiście zakończyliśmy go przedwcześnie. No ale to właśnie, wróciliśmy na drugi dzień do tego. To właśnie, tak jak Państwo powiedzieli, to nie był ten czas na takie rozmowy. I faktycznie jest czasem tak, że nie jesteśmy w stanie jakby przeskoczyć siebie.
No to zwyczajnie po ludzku, prawda?
Całkowicie, no. Wtedy... Ale też jest ważne, żebyśmy rzeczywiście faktycznie wrócili do tego. Wrócili, to już jakby, to nas buduje w tym momencie.
A ja pytałam też o to, czy to są zawsze takie sytuacje jakieś ważne, przełomowe, duże, czy czasami proza życia jakby wymusza, że tutaj trzeba, albo też proza życia odkrywa, tak, że jest coś, o czym trzeba porozmawiać.
Tak, też mamy takie doświadczenie.
Zwyczajna organizacja dnia codziennego.
Tak, choćby. Albo chociażby, nie wiem, wychowanie dzieci, tak, gdzie w biegu tego dnia codziennego nie zawsze jesteśmy w stanie nawet się porozumieć, ustalić jakby jeden punkt widzenia na wychowanie naszych dzieci. I też, no...
Też
właśnie.
Poruszamy podczas dialogu takie sprawy.
I to jest tak, to jest właśnie to takie życie, takie całkowicie życiowe sprawy, które się toczą.
Ale jak to jest na przykład rano, nie możecie się dogadać i wtedy co, odraczacie, sprawicie, dobra, teraz to zostawiamy, a wrócimy do tej sprawy później na spokojnie? Znaczy to tak
różnie
działa?
Różnie, no nie mamy takiego jakiegoś takiej recepty na dialog, nie ustalamy tego z jakimś dużym wyprzedzeniem. To często wychodzi spontanicznie, albo często wychodzi propozycja od jednego z nas, a drugie nie jest gotowe na ten dialog w tym momencie, co jest wtedy bardzo trudne.
Do zaakceptowania.
Nie, bo pytam o to, bo tak się zastanawiam jakby z perspektywy słuchaczy, którzy nie są tak przeszkoleni, tak? Bo mówię, życie niesie jakby różnego rodzaju spięcia, sesje, niedomówienia. Jak to rozegrać?
Trzeba rozróżnić też, mi się wydaje, dialog od rozmowy codziennej. Jeżeli dialog to jest takie wypłynięcie na głębie, w moim przekonaniu. A rozmowa...
Dialog to jest takie oddanie siebie drugiemu. O.
No to może zatrzymajmy się przy zwykłej, prozaicznej rozmowie, bo ona też z pewnością ma swoje zasady i można ją dobrze ukierunkować, bo tych rozmów na co dzień, bo tak kiedy Państwo mówią, mam wrażenie, że ten dialog jest czymś takim odświętnym, takim głębszym, nie? Pan Staszek kręci głową, że nie?
No, nazwijmy to rozmową, ale ta rozmowa też odbywa się według jakichś zasad i zasady dialogu do dobrej rozmowy również pasują. Przecież, żeby dobrze porozmawiać nawet o bieżących sprawach, to ja muszę wysłuchać, żeby potem wiedzieć, co dalej będziemy robić. Chyba że przystępuję do rozmowy ze złą wolą, z takim zamiarem, że i tak postawię na swoim. Więc po co mam słuchać, jeżeli ja wiem najlepiej, jak powinna się ta rozmowa zakończyć. Druga zasada dialogu to jest ocenianie, to znaczy rozumienie przed ocenianiem. To też ma miejsce w zwykłej, takiej codziennej rozmowie. Staram się zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi tej drugiej osobie. Nie dlaczego tak zrobiłaś, ale skąd się to wzięło, skąd, jakie jest źródło takiej, a nie innej decyzji nawet. Nie twojego nastroju, tak jak w dialogu, nie twoich uczuć, ale decyzji. Dlaczego taką decyzję podjęłaś, dlaczego taką decyzję forsujesz, czy chcesz mi przekazać.
Tylko się zastanawiam, jakie są państwa doświadczenia, kiedy rozmawiacie z młodymi ludźmi, albo też już z małżeństwami z różnym stażem, czy tego typu zachowania na co dzień są do zrealizowania, kiedy jesteśmy ograniczeni jednak czasem, kiedy jesteśmy ograniczeni takim tempem, kiedy trzeba na szybko podejmować decyzje. Jeśli nie ma takiego przetrenowania i tego nawyku wieloletniego, czy wtedy da się rzeczywiście zastanawiać, tak, co, jaka jest motywacja, jak to rozumieć?
To myślę, że trudno usprawiedliwiać coś tempem życia. Przecież przystępuję do rozmowy, rozmawiam z Marylą, z moją żoną, no w określonych intencjach. Chcę jak najlepiej poznać, mimo że ją znam, chcę jak najwięcej osiągnąć dobra z tej rozmowy. Nie usprawiedliwia nas tempo życia, naszego życia. Przecież dialog to jest coś, co wzmacnia nasze życie. Niezależnie od tego, w jakim tempie żyjemy. Chociaż my już sobie żyjemy w coraz spokojniejszym tempie.
Ja myślę, że też o to chyba wchodzi w tym przygotowaniu i w tych spotkaniach dla narzeczonych, bo myślę, że dialogu rzeczywiście nie da się wyćwiczyć i nie da się tak z automatu przygotować do małżeństwa, że będzie taki kurs, który po prostu przygotuje idealnie, bo życie zawsze stawia różne niespodzianki. Natomiast chyba chodzi o to, żeby pokazać, że są tak ważne sprawy, którym warto i którym trzeba poświęcić czas, nawet w tym całym zagonieniu i trzeba znaleźć na to czas, żeby po prostu sobie ten czas podarować i porozmawiać o tym.
Mówiliśmy o pewnych oczywistościach, o których często ludzie nie rozmawiają, bo są one takie oczywiste, co z samej nazwy wynika, ale się okazują pułapkami. Teraz sporo czasu poświęciliśmy na tej umiejętności rozmawiania i takiego pogłębionego dialogu. W jakie jeszcze pułapki wpadają młodzi ludzie przed ślubem? Jakie myślenie stwarza ryzyko, że tutaj coś się może rozminąć i może nie być tak, jak być powinno?
Może spróbujemy hasłami. Myślę, że taką typową pułapką, którą my też chyba wpadliśmy, to są różowe okulary. Fałszywy obraz mojego chłopca, mojej dziewczyny, moje wyobrażenie, jakim chciałabym go mieć, chciałabym, aby towarzyszył mojemu życiu razem, abyśmy byli. Właśnie taki obraz, który potem bardzo często, no, boleśnie się rozpada. Myślę, że również takim hasłem może być: zawsze będzie tak samo cudownie. Bez takiej wiedzy, że oto nic nie dzieje się samo, ale też równocześnie nic nie jest takie samo. Wszystko podlega zmianom, ale od nas zależy, czy te zmiany pójdą w dobrym kierunku, czy też w złym kierunku. Otwartość na niespełnianie oczekiwań, to o czym mówiliśmy na początku audycji, że mogą się nasze oczekiwania kompletnie nie spełnić, może być fiasko na tym polu naszych oczekiwań w stosunku do męża, do żony, ale również otwartość na niespodzianki, na coś, co los nam przyniesie, a dokładnie dla nas co nam Pan Bóg da, niespodzianki od Pana Boga. Przyjęcie, zaakceptowanie, to wynika z, na przykład z przyjętej wspólnie hierarchii wartości i tak dalej. Bo jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to ja zaakceptuję każdą, w cudzysłowie, niespodziankę, każdy dar tak naprawdę od Pana Boga. Różnego rodzaju reagowanie na zmiany, no właśnie, nie poddawanie się, ciągła czujność. No myślę, że tą czujność to trzeba w sobie wypracować.
Czy wy zaobserwowaliście i u siebie, albo też u innych znajomych, co jeszcze może być taką pułapką, na co warto zwrócić uwagę, o czym warto wcześniej wiedzieć?
Ja myślę, że taką jedną z rzeczy może być...
Jeśli idzie o kwestię na przykład wspólnych zainteresowań, pasji, tak? No bo kwestia na przykład wspólnego spędzania czasu.
Znaczy, no, to na pewno ułatwia wiele, tak? Jeśli mamy jakąś wspólną pasję, dążymy do jednego. Ale chciałem powiedzieć o tych pułapkach, o których Ewa mówiłaś. Myślę, że jedną z takich pułapek może być... też takie całkowite oddanie się drugiej osobie, tak, do całkowicie. I może przyjść taki moment, że...
Jakieś zmęczenie następuje?
Ciężko mi teraz jakoś to wytłumaczyć. Ale powiem tak, ja oddaję się całkowicie tej drugiej osobie, tak, w 100%. Gdzieś tam jestem dla niej, chcę spełniać wszelkie pragnienia, wszelkie propozycje i przychodzi, może przyjść taki moment, że zatraca siebie człowiek, tak? Zatracam ja siebie dla tej drugiej osoby. I tu może też się zrodzić jakiś konflikt w pewnym momencie.
Warto tą granicę, tak? Ten rozsądek...
Takie zniewolenie drugą osobą. I to tak jak w każdym nałogu, że w każdym nałogu przychodzi ten moment, że się po prostu zatraca siebie. I myślę, że również w miłości czy w małżeństwie, jeśli takie zniewolenie będzie drugą osobą, to ten moment też może nastąpić i jest to wielka pułapka.
A czym to grozi jeszcze w przyszłości? Jakie mogą być konsekwencje?
Czy myśmy sobie kiedyś powiedzieli, że nie chcemy być połówkami tego samego jabłka? Czyli takimi dwoma osobami, które tak idealnie pasują, że właściwie zlewają się osobowościami. To, co Mirek powiedział, mniej więcej chyba jesteśmy mniej więcej w tych okolicach tego pojęcia. Dla nas najcenniejszą, czy może jedną z cenniejszych cech naszego małżeństwa jest nasza autonomia. Nasze osobowości rozłączne, oddzielne, stanowiące małżeństwo, bo wtedy też to małżeństwo łatwiej dostrzec, bo to jest twór złożony z dwóch niezależnych, wspaniałych osobowości.
Dawać, dokończę tylko za Staszka, dawać swoją obecność, ale nie dawać siebie do końca. Jest to sakrament służby, oczywiście w tym sensie jestem gotowa dawać siebie, ale nie w całości mojej różnorodności osobowości, dlatego że tak jak Staszek powiedział, cenimy sobie swoją autonomię, przynależność naszą, naprawdę silną przynależność, ale i autonomię.
Michał, Agnieszka, kiedy wy obserwujecie swoich kolegów, koleżanki, swoich rówieśników, czy wy widzicie jakieś takie pułapki, w które wpadają dzisiaj młodzi ludzie jeszcze przed ślubem, w myśleniu, w działaniu, w wyobrażeniach być może?
Tak, wydaje mi się, że moi znajomi, moi koledzy mają inne pojęcie dotyczące małżeństwa. Wydaje się, że związanie z drugą osobą, no, można powiedzieć do końca życia, no tak jest, tak powinno przynajmniej być. Jest to pewne zobowiązanie się wobec drugiej osoby, które generuje pewną zmianę już na zawsze w pewnym zakresie przyzwyczajeń, bądź też pewnym sposobie bycia. Stąd też pewne przyzwyczajenia, które dotychczas człowiek posiadał, także mężczyzna, swoje hobby, spędzenia czasu 4 razy w tygodniu ze swoimi kolegami, bądź też przyjaciółmi, musi zamienić na pewien kompromis i iść tutaj drogą rozsądku, żeby dbać o to małżeństwo. W konsekwencji wydaje mi się, że młodzi ludzie źle postrzegają pod względem dopasowania się czasowo, przyzwyczajeniowo, hobbystycznego i okazuje się, że po tym jak decydują się na bycie razem w małżeństwie, dochodzi do pewnych konfliktów, zgrzytów. Jedna osoba poświęca się, tak jak tutaj pan Staszek powiedział, poświęca się drugiej osobie z całego serca, a w konsekwencji ta druga jakoś inaczej postrzega ten związek i w konsekwencji wychodzi to w przeciągu roku, dwóch, pewna rozbieżność zdań, rozbieżność wartości, rozbieżność tych ich poglądów na bycie razem.
Chciałabym zapytać jeszcze o takie rzeczy, ponieważ tutaj no, były takie tematy w tym programie, na przykład o pieniądzach, tak? I czy to są też tematy, o których się rozmawia w okresie narzeczeńskim? Nasz stosunek do pieniędzy, do wydawania, do gospodarowania, do robienia zakupów, no to są rzeczy, z których składa się życie i jak się nie dogadamy, no to potem rzeczywiście może być spore zdziwienie, że coś jest nie tak.
Tak, w naszym narzeczeństwie nie ma tutaj żadnych sekretów pod względem finansowym.
To nie chodzi o sekrety, tylko podejście, o myślenie o danej sprawie.
Jeśli chodzi o gospodarkę pieniężną w naszym związku, to jest wspólna. My decydujemy się wspólnie na pewne jakieś zakupy, bądź też finansowanie pewnych różnych rozrywek lub też zainwestowanie w rzeczy materialne, ale te decyzje nie są podejmowane w pojedynkę, że to są moje pieniążki, ja je zarobiłem. I jakby to powiedzieć, przyjęliśmy pewien system, który będzie, mam nadzieję, zaadoptowany do małżeństwa. W konsekwencji ten system zarządzania pieniążkami w narzeczeństwie będzie, mam nadzieję, kontynuowany w małżeństwie. Oczywiście będą pewne jakieś zasługi, narzeczone i moje, które mogą ewentualnie służyć na...
Czy Agnieszka, jest nadzieja, będziesz mogła sobie ze skórniaków korzystać.
Tak, to nie ukrywamy, że tak może być. W każdym razie trzeba mieć świadomość, że pieniążki, które się gromadzi, no należałoby wspólnie wydawać, a myślę, że to jest
wspólnie zarabiać i wspólnie wydawać. Panie Staszku, jak jest indywidualizm i zaskórniaki? Jakby pytam o jakby temat podejścia też do tej kwestii, niezwykle ważny, jakby nie było.
Bardzo ważny, bo rzeczywiście stanowią tutaj potem podstawy takiego bytu materialnego, bo przecież to jest... też podstawa naszego wspólnego życia. Myślę, że na ten temat można rozmawiać. W naszym małżeństwie rozmów nie było. Podjęliśmy takie arbitralne decyzje, to znaczy ja podjąłem i gospodaruję środkami. Maryla przez te 40 lat większych pretensji nie zgłaszała, więc myślę, że porządek jakiś się ustalił.
Ale też chodzi o to, czy ten pieniądz, symbolicznie nazywając pieniądz, czyli dążenie do dobrobytu, do zapewnienia odpowiedniej jakości naszego małżeństwa w sensie materialnym, nie przesłoni nam wartości. To jest pytanie numer jeden. Czy ja pieniądze i to wszystko, co rozumiem pod tym hasłem, przerzucę do, przepraszam za trywialność, ale do szufladki pod tytułem wartości, coś, co powinno być niezmienne, ustalone między nami, bo to bardzo ważna sprawa w narzeczeństwie i potem oczywiście w małżeństwie, czy też przerzucę do drugiej szufladki do ważności, które mogą ulegać zmianie w zależności od okoliczności, od naszego wieku, od potrzeby chwili i tak dalej, tak? Czy celem naszego życia będzie zdobywanie i przesłoni nam wszystko, czy też będzie to w neutralnym miejscu, w uzgodnionym przez nas miejscu, nieprzeszkadzające i niezmieniające najważniejszej hierarchii wartości przez nas uzgodnionej.